Witam Państwa, Lech Pilarski. Mimo, że termin wyborów prezydenckich dokładnie za tydzień, to nadal nie wiemy, czy się one odbędą. Wszystko zależy teraz od Senatu i ewentualnych zmian w ustawie wyborczej. Wtedy bowiem będą wybory korespondencyjne. Czy w grę wchodzą inne warianty? Też nie wiemy. Dzisiaj internet obiegła wiadomość, że do dymisji może podać się prezydent, co przesunie cały kalendarz wyborczy. Czy jest taka możliwość, czy był to zwykły fake news? Zatem o wyborach prezydenckich będziemy debatowali, bo muszą się one odbyć, gdyż tak przewiduje konstytucja i kalendarz obecnej prezydentury. Nadal także nie wiemy, czy do porozumienia dojdzie opozycja z częścią posłów koalicji rządowej i zostanie przeprocedowana zmiana konstytucji, czyli wdrożony pomysł Jarosława Gowina. O tym między innymi dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj w naszym programie gościmy, oczywiście zdalnie, posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Piątkowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
PSL-u Stefana Krajewskiego.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oraz Nowej Lewicy Pawła Krutula.
Dzień dobry, witam wszystkich.
A zatem jesteśmy w komplecie. Panie ministrze, czy wybory się odbędą w najbliższym czasie, czyli za tydzień?
Odbędą się. Kwestia tego, czy uda się to przygotować na 10 maja, czy być może tydzień później, czy 13 dni później. Zgodnie z konstytucją do 23 maja mamy czas na przeprowadzenie wyborów. Innej możliwości tak naprawdę nie ma. Przypomnę, że kończy się kadencja prezydenta. Nie powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, w której państwo będzie bez głowy państwa.
No bo to jest związane z całym porządkiem prawnym, ale panie ministrze, obiegła dzisiaj taka wiadomość, internet. Pytanie, czy to był fake news, czy jakaś jest potencjalna możliwość taka, że na przykład pan prezydent podaje się do dymisji i wtedy zarządza się nowe wybory.
No ale sam pan już praktycznie stwierdził, że był to fake news, bo przecież wiadomo, że konferencja została zwołana po to, aby mówić o bezpieczeństwie energetycznym Polski i Polaków. Ma to związek z budową rurociągu, gazociągu w zasadzie, Baltic Pipe, który ma nas uniezależnić w ogromnej mierze od dostaw gazu rosyjskiego, bo w tej chwili jesteśmy uzależnieni od dostawcy rosyjskiego. A przykład Ukrainy pokazał już, że Rosja potrafi traktować dostawy gazu czysto politycznie, a nie tylko i wyłącznie ekonomicznie. No, umożliwi to nam także wynegocjowanie niższych cen za gaz.
Pytanie do pana posła Stefana Krajewskiego. Czy spotkania, w których pewnie i pan uczestniczy, mogą doprowadzić do jakiegoś nowego wariantu wyborczego?
No tak naprawdę od jutra spotykamy się w Warszawie na posiedzeniu Sejmu i będziemy też tam rozmawiać jeszcze. No trzeba dyskutować o tym, żeby te wybory przeprowadzić, tak jak i wcześniej już mówiłem na antenie Radia Białystok, w sposób uczciwy, rzetelny i żeby tu oczywiście nie narażać wyborców, osób pracujących przy komisjach, komisjach wyborczych na nic, no ale to trzeba przede wszystkim rozmowy. No wiem, że z tego, co mówią i posłowie z Kukiz15 i posłowie z Konfederacji, gdzieś tam piszą, że te rozmowy rządzący z nimi prowadzą, bo tak jak podają też te informacje, że 12 posłów Porozumienia nie chce poprzeć Prawa i Sprawiedliwości, więc zaczęło się łowienie potencjalnych sprzymierzeńców, jak to my nazywamy, trochę kłusowanie, żeby znaleźć taką większość. Jak to będzie wyglądać, czas pokaże. Oczywiście tutaj mówiliśmy już dużo wcześniej, że te wybory powinny być w czasie bezpiecznym, dlatego też no, te rozwiązania są możliwe do przeprowadzenia i zgodnie z konstytucją, bo to przede wszystkim trzeba zrobić. Bylibyśmy w stanie też poprzeć taką zmianę w konstytucji, gdybyśmy mieli pewność, że nic przy okazji nie będzie wrzucone. Bo podczas ostatnich głosowań, zwłaszcza tych nocnych, widzieliśmy, że takie wrzutki chętnie właśnie większość parlamentarna próbuje robić i rozgrywać opozycję, więc na to nie ma zgody, bo jeśli ma to być wspólna decyzja, to ona musi być też uczciwie przeprowadzona, procedowana i tak, żeby to w zgodzie uczynić.
No ale to wystarczy tylko uważnie się przysłuchiwać i uważnie czytać dokumenty, które się uchwala.
No ale panie redaktorze, jeśli się blokuje pewne rzeczy razem wrzuca, no to jest później tak, albo zarzut, że nie poparliśmy tego, albo przy okazji jednych poprawek wrzuca się kolejne, więc gdyby to było głosowanie pojedyncze nad każdą zmianą, nad każdą poprawką.
A czy nie można sformułować dokumentu, który by jasno precyzował, co zamierzacie zrobić, zamknąć ten dokument i niczego już nie dołączać i normalnie to uchwalić?
Na pewno to jest możliwe do zrobienia. Trzeba dobrej woli ze strony tych, którzy mają większość i no oczywiście znaleźć wtedy tą potrzebną większość do przeprowadzenia. Bezpieczeństwo, zdrowie Polaków jest najważniejsze, no ale też oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są terminy zawarte w Konstytucji. Trzeba dokonać no już szybko tej zmiany prezydenta, bo prezydent nie wywiązał się z wielu obietnic, które złożył 5 lat temu.
Na razie ma najwyższe
notowania. To było nieprawda, panie pośle, niestety.
Siedem grzechów głównych Dudy, których nie zrealizował, nie pomógł frankowiczom, nie podniósł dopłat, które zapowiadał. Jest tych punktów dużo.
To teraz pan poseł Paweł Krutul, Nowa Lewica. No, ewentualnie jakie zmiany gotowa by pójść po to, żeby no, pewien kalendarz wyborczy zachować i żeby nie doszło do takiej sytuacji, że nie będzie komu podpisać procedowanych ustaw?
Lewica od samego początku mówiła i powtarza, że jesteśmy przede wszystkim za tym, żeby wybory były bezpieczne. Wiadomo, terminarz konstytucyjny zobowiązuje nas do tego, żeby wybory odbyły się w maju. My jesteśmy za tym, żeby wprowadzić stan klęski żywiołowej i przesunąć wybory, żeby to było bezpieczne dla Polek i Polaków. To jest najważniejsze. Niestety arytmetyka w parlamencie jest jaka jest. Wybory demokratyczne się odbyły w październiku i jesteśmy tego świadomi, jeżeli prezes Prawa i Sprawiedliwości uporządkuje swoich niesfornych koalicjantów, to wybory się odbędą w maju. Na to wpływu opozycja nie ma. Tak jak mówił mój przedmówca, kłusownictwo się zaczęło i zliczanie szabli potrzebnych do przeprowadzenia wyborów w najbliższym dogodnym terminie, czyli jak najszybciej w maju. My jesteśmy gotowi na każdą ewentualność, czy to będzie maj, czy zostaną przesunięte i wprowadzone klęska żywiołowej, staniemy do tych wyborów, żeby reprezentować naszych wyborców.
Czyli jesteście gotowi na wszystko pod warunkiem, że wybory zostaną przesunięte?
Tak. Byśmy chcieli. Tak, byśmy chcieli, ale na to wpływu nie mamy niestety.
Poseł Dariusz Piątkowski uśmiecha się, bo to rzeczywiście trochę absurdalnie brzmi.
Znaczy, jak rozumiem, wszyscy kandydaci mają pewne wątpliwości co do okresu, w którym się to wszystko dzieje. Nadal jest sporo niewiadomych, wypowiedzi panów posłów także na to wskazują. Natomiast dziś wyraźnie widać, że przedłużenie tego stanu kampanii wyborczej Polsce dobrze nie służy. Warto zakończyć kampanię, rozstrzygnąć wybory i zająć się tymi problemami, które Polaków najbardziej interesują. Jak rozumiem, są to rzeczy związane ze zwalczaniem epidemii oraz z zabezpieczeniem nas przed kłopotami gospodarczymi, które z tej epidemii właśnie mogą wynikać. Temu zresztą służą działania rządu podejmowane w ostatnich tygodniach. Te tarcze, choćby antykryzysowe, obejmujące swoim zakresem kolejne fragmenty życia gospodarczego i społecznego, są dowodem na to, że my nie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na kampanii prezydenckiej, ale także na bieżąco zarządzamy państwem i staramy się Polaków uchronić przed kłopotami gospodarczymi.
Ale tutaj przy okazji kampanii jednak wyborczej i na prezydenta pojawiają się różnorodne co najmniej kontrowersje. Na przykład, czy można było dane PESEL przekazać Poczcie Polskiej? Czy trzeba było najpierw zmienić na tyle ustawę o Poczcie Polskiej po to, żeby ona mogła jako instytucja reprezentująca państwo używać tego rodzaju danych?
To z tego, co pamiętam, było wyjaśnienie, że na podstawie jednej z tarcz kryzysowych premier uzyskał prawo do tego, aby prowadzić działania w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. I na podstawie tych decyzji premiera działała Poczta Polska. Stąd obawy części samorządowców, moim zdaniem, częściej wynikają z ich poglądów politycznych niż z jakiegoś rzetelnego zagrożenia.
Za chwilę przejdziemy do spraw związanych z odmrażaniem, ale wracając do kampanii. Pytanie do pana posła Stefana Krajewskiego. To przekazywanie danych związanych z tożsamością Polaków. To jak pan to komentuje?
Dane osobowe są danymi wrażliwymi. Mamy RODO, są przepisy, które jasno sankcjonują, kto, kiedy może komu przekazywać te dane. I dlatego też dużo samorządowców, którzy zastanawiali się nad tym, jak przekazać te dane, by nie ponosić później odpowiedzialności. Nie było w tych pismach, które pojawiły się z Poczty Polskiej, e-maile bez tak naprawdę podpisu, tylko z takiego ogólnego maila te zapytanie przyszło, by przekazać te dane osobowe, a żaden chociażby inspektor ochrony danych osobowych nie zalecał przekazywania, bo później są z tego tytułu wyciągane konsekwencje, dlatego też była odmowa. I tutaj i związki miast wypowiadały się w tym temacie, te organizacje zrzeszające samorządowców. I to nie jest tak, że ktoś ma poglądy, bo poglądy ma każdy, takie czy inne, ale każdy też myśli o tym, co on za chwilę może mieć z tego tytułu, jakie nieprzyjemności i jakie postępowania prowadzone. To nie jest tak, że jeśli ktoś mnie zapyta, to ja dzisiaj mogę swobodnie tymi danymi sobie szastać na lewo i prawo, bo tak jak to wpadło też w orzeczeniach, Poczta Polska nie jest instytucją rządową, nie jest instytucją publiczną, jest spółką prawa handlowego i o tym też trzeba pamiętać. Więc te dane mogą być później w różnoraki sposób wykorzystywane.
Pytanie do pana posła Pawła Krutula. Czy przy okazji i kampanii prezydenckiej, i przy okazji pandemii koronawirusa nie powinniśmy się zastanowić, czy pewnej przesady w ochronie danych osobowych nie mamy w naszym kraju? No tak jak chociażby w Stanach Zjednoczonych można bez problemu obejrzeć każdą nieruchomość i zobaczyć, jaka jest jej wartość, kto jest jej właścicielem, jak się zmieniali ci właścicieli, a w naszym kraju no jest kłopot i później mogą funkcjonować na rynku tacy, a nie inni naciągacze.
Chodzi po to zostało uchwalone RODO dotyczące danych wrażliwych, żebyśmy ich przestrzegali, jeżeli chodzi o mieszkanie.
Może pan wyłączyć na razie obraz u siebie, wtedy będziemy się lepiej słyszeć.
Dobrze.
O, teraz powinno być lepiej. Tak.
Jeżeli chodzi o dane wrażliwe, czyli RODO, po to zostało to uchwalone, żeby nasi mieszkańcy naszego kraju czuli się bezpiecznie. Możemy śledzić, jeżeli chodzi o przebiegi samochody, to okej, ale jeżeli chodzi o PESEL, to są dane wrażliwe. Tutaj ludzie się obawiają łącznie, jak zbieramy też podpisy i tam jest wpisywany PESEL. Ludzie też się obawiają i nie zawsze chcą to podpisać, a tym bardziej i to my twarzą twarz przed nimi stajemy. Reprezentujemy to właśnie z imienia i nazwiska osoby zbierające. Ale jeżeli chodzi tutaj o dane przekazywane Poczcie Polskiej, tak, to nie jest państwo, to jest spółka i nie powinna według mojej opinii takich danych posiadać i je przetwarzać.
Czyli w pana opinii trzeba było zmienić ustawę o Poczcie Polskiej, zrobić z tego odpowiedni element systemu zbierania danych państwowych i wtedy bez problemu można było tymi danymi operować.
Panie redaktorze, to oczywiście się nie dziwię samorządowcom, że się tego obawiali, bo zasięgali opinii prawników i też im to polecali, żeby tego nie udostępniali. Nie ma przepisów na to, żeby Poczcie Polskiej samorządowcy bez względu, powtarzam, bez względu, kto piastuje teraz władzę, dane takie zostały przekazane.
Dziękuję bardzo. No właśnie, pytanie także do pana ministra Piątkowskiego. Czy przy tej okazji nie powinniśmy uporządkować takiego ogólnego jakby chaosu, jeśli chodzi o dostęp do danych? Bo ten nadmiar ochrony czasami powoduje, że mogą funkcjonować na rynku naciągacze. Nie możemy dokładnie dowiedzieć się, jaka jest wartość nieruchomości, gdzie ona jest dokładnie położona, kto jest właścicielem, jakie były zmiany, kto jest na księdze wieczystej i później czasami kupujemy kota w worku z powodu braku informacji.
Zgadzam się z panem, że tajność danych osobowych chyba jest w niektórych sprawach posunięta zbyt daleko. To utrudnia funkcjonowanie w takim chociażby obrocie gospodarczym. Przypomnę zresztą, jak bardzo różne te przepisy były interpretowane, kiedy wchodziły one w życie. Wtedy pojawiały się tak absurdalne interpretacje ochrony danych osobowych, że w praktyce uniemożliwiało podanie kiedykolwiek imienia i nazwiska. Także wydaje mi się, że bezpieczeństwo danych to jedne, a z drugiej strony wymogi życia codziennego, także nie tylko gospodarczego, ale także społecznego to drugie i trzeba to spróbować wyraźnie wyrazić z tym, że tu mamy jednak pewne ograniczenia, gdyż przypomnę, że te przepisy są w dużej mierze odzwierciedleniem przepisów unijnych.
No i tutaj bez Unii nie da się tego ewentualnie zmodyfikować, chociaż w pozostałych krajach Unii Europejskiej, tam gdzie na przykład funkcjonuje podatek katastralny, dostęp do wiadomości, do informacji o nieruchomościach jest powszechny i bardzo, bardzo łatwy. Także skoro tam można, to pytanie, dlaczego nie u nas?
Dobre pytanie. Ja też tak uważam, że te przepisy są momentami zbyt rygorystyczne.
Zostawmy zatem tę sprawę na boku. Za chwilę, no dokładnie za godzinę, pan prezydent Andrzej Duda powinien się pojawić w naszym województwie. Będzie spotykał się ze strażakami. Wracając właśnie do parku Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pytanie, jak usprawnić, jak wyposażyć sprzęt, jak usprawnić ochronę przeciwpożarową, szczególnie przy tak dużych obiektach jak Biebrzański Park Narodowy. Stefan Krajewski.
Przede wszystkim, jeśli chodzi o wyposażenie ochotniczych straży pożarnych, to trzeba to dostosować do warunków terenowych, do tego, co na terenie danej jednostki jest najcenniejsze i tutaj ta konsultacja z samorządami powinna się odbywać. No niestety mieliśmy niechlubny przykład tutaj pana ministra Zielińskiego, który z samorządami, oczywiście tymi swoimi i zaprzyjaźnionymi, chętnie rozmawiał, ale jeżeli już był samorządowiec po innej stronie, to w ogóle nie chciał się z nim spotykać. Ja niejednokrotnie byłem wykreślany nawet z takich uroczystości przekazania sprzętu, uroczystości, które odbywały się w naszym województwie. A chodzi o ten dialog właśnie, bo się okazało, ja też tam byłem na miejscu pożaru i ci strażacy mówią, no co z tego, że mają samochody, które nie mogą dojechać, no bo na tych warunkach bagiennych, gdzie nie ma dróg dojazdowych, jest to park, więc dodatkowe przepisy obostrzenia, te auta stały na drogach dojazdowych, na parkingach, a strażacy gasili tłumicami ten pożar. Trzeba było też takiego bardziej skoordynowanego działania, czyli więcej śmigłowców, bo okazało się, że śmigłowiec dawał dobrze radę, bo czerpał wodę z rzeki i od razu na miejscu gasił. Samoloty, które musiały pokonać tam 80 czy więcej kilometrów, żeby polecieć, zatankować zbiorniki, przelecieć, gasić i z powrotem taki manewr wykonać, więc tutaj ta rozmowa jest potrzebna, te dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych, ale też zawodowej straży pożarnej jest potrzebne, niezależnie kto w kraju rządzi. Każde pieniądze zostaną spożytkowane, no ale też trzeba określać te potrzeby. Nie tylko to, że to jest ciekawe później wydarzenie, przecięcie wstęgi, oklaski i brawa, ale też ważne, co się kupuje i jakie to później normy spełnia wszystko.
To pytanie również do pana ministra Piątkowskiego. Jak to wszystko przemodelować, jak to wszystko określić, doprecyzować, żeby no szczególnie w pobliżu tak wielkiego obiektu, jakim jest Biebrzański Park Narodowy, no to jest ponad 60 tysięcy hektarów jednak terenu chronionego i pewne rzeczy chyba infrastrukturalne trzeba by było w tym zakresie zmienić.
Infrastruktura to jest raz, ale to nie jest bezpośrednio związane ze strażą pożarną. Ale,
no, ale myślałem tutaj o lotnisku, o drogach dojazdowych, o ewentualnym moście, który można było błyskawicznie przeprawę zorganizować, czyli dowieść, bo Biebrza nie jest rzeką szeroką.
Tak, tylko proszę pamiętać, że problem raczej polegał nie na tym, że jest kłopot z przejazdem przez Biebrze, tylko z dotarciem do terenów torfowych, które się paliły, i terenów bagiennych. I kolejny most na Biebrzy niewiele by tutaj zmienił, bo problem raczej polegał na tym, że wozy strażackie nie były w stanie wjechać na bagno.
To za ciężkie są.
Po prostu potopiło, oczywiście. Więc trzeba doposażyć straż pożarną, ale nie da się zrobić w ten sposób, że każda jednostka ochotniczej straży, czy nawet Państwowej Straży Pożarnej będzie wyposażona w każdy możliwy sprzęt. To jest sprzęt bardzo specjalistyczny i on raczej będzie na wyposażeniu
straży. No, jeden samochód strażacki taki z prawdziwego zdarzenia, to jest koszt od, mówię o samym wyposażeniu, koszt od 700, 600 do prawie miliona złotych.
Tak, to są bardzo poważne pieniądze i tu wydaje mi się, że to jest przede wszystkim zadanie dla Państwowej Straży Pożarnej. Przypomnę, że Park Biebrzański nie jest jedynym parkiem na terenie naszego województwa czy na terenie kraju. Równie dobrze za chwilę może na przykład zapłonąć Puszcza Białowieska, bo przez działania ekologów i ministrów z rządu PO-PSL leśnicy przez ostatnie kilka lat nie mogli walczyć z kornikiem, co doszło do uschnięcia ogromnej części drzew iglastych na terenie Puszczy Białowieskiej. Na to wskazywali chociażby miejscowi samorządowcy, ale i także działacze, którzy domagali się umożliwienia leśnikom normalnej działalności. Dziś Puszcza Białowieska jest jedną wielką zapałką, która za chwilę może również się zapalić. I tam przy nawet najdoskonalszym sprzęcie może być gigantyczny problem z gaszeniem pożaru. Natomiast na pewno przy tak dużych obiektach jakieś lotnisko polowe do startu helikoptera czy samolotu na pewno by nie zaszkodziło. Sądzę, że Straż Pożarna wyciągnie wnioski z tego pożaru, jeśli chodzi o czas reagowania na to, które jednostki w pierwszej kolejności powinny reagować, a sytuacja pokazała, że czasami te najprostsze działania w bardzo trudnym terenie, tak jak na terenie bagiennym, okazały się dużo skuteczniejsze niż nawet najbardziej nowoczesny sprzęt, bo te tłumice, o których pan poseł wspominał, okazały się poza działaniami helikoptera najskuteczniejszą bronią w zwalczaniu tego pożaru bardzo specyficznego, bo terenów torfowych.
I pytanie do pana posła Pawła Krutula. No właśnie, czy to wsparcie dla strażaków, no bo rozmawiamy dzisiaj 4 maja w dniu świętego Floriana, czyli w dniu patrona strażaków, czy będzie? Pokazała się także ta współpraca pomiędzy wojskiem a strażą, mieszkańcami i służbą parkową.
Tak, panie redaktorze. Ja byłem codziennie na miejscu. Przez 5 dni
to byłem strażakom
ochotnika z ochotniczej straży pożarnej. Mówię, że ja przez 5 dni byłem na miejscu, dowoziłem prowiant, wodę strażakom, ochotnikom, żołnierzom obrony terytorialnej i rozmawiałem bezpośrednio z strażakami, którzy wracali z tych torfowisk i jedno z głównych próśb z ich strony wynikało z tego, że nie mają jak przetransportować ciężkiego sprzętu. Tak jak wiadomo, wozy strażackie są bardzo ciężkie i po kilkadziesiąt sztuk stało przy drogach, no nic nie były w stanie zrobić. Oni potrzebowali w tym momencie kładów. Dzwoniłem do komendanta Straży Granicznej, żeby takie udostępnić do komendanta Policji Wojewódzkiego, jeżeli ma na stanie, żeby takie kłady udostępnił, tak samo prywatnie do znajomych, którzy też jeżdżali, udostępniali swoje kłady dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie mogli przewozić ten sprzęt. Most oczywiście też, bo tam była tratwa i ciężki sprzęt nie był w stanie być przewożony. Wrócili, rolnicy dostarczali swoje lekkie ciągniki z przyczepami i przewozili tych rolników poprzez tratwę. Jeżeli chodzi o samoloty, nie mamy samolotów do pożarów stricte, które zabierają bardzo dużo wody, tak jak ma Szwecja, Austria czy Słowacja. Powinniśmy mieć w swoim kraju takie jednostki. Weźmy pod uwagę fakt, że ściółka leśna przy 10%, wtedy mamy zakaz wstępu do lasu. Teraz obecnie wasie między 15 a 16%, a jeszcze lato się nie zaczęło, także pożary nas czekają, bez względu na to, czy to była Park Narwiański, czy to, jak pan minister wspomniał, Puszcza Białowieska. Takie pożary nas czekają i nie mamy takiego sprzętu. Samoloty, które musiały nabrać wody, latały również na nasz zalew Dojlicki, co jest bez sensu. czego taką odległość musiały pokonywać. Helikoptery, oczywiście śmigłowce były, które nabierały z miejscu, ale była ich niewystarczająca ilość. Rozmawiałem z dyrektorem parku podczas swoich tych obecności i powiedział, że potrzebne im są studnie głębinowe, żeby wozy strażackie mogły taką wodę nabrać, bo niejednokrotnie nie są w stanie podjechać pod rzekę, bo jest grząski teren i nic z tego nie wyniknie. Także dużo
czyli
jest
co, takich panie
potrzeb.
Pośle, będziemy budować hydranty i całą sieć, żeby woda do ewentualnego pożaru dała się zdobyć?
Tak, tak pan dyrektor powiedział i byłem w trakcie konferencji, gdzie był pan minister, stałem obok i słuchałem i obiecał panu dyrektorowi, że takie studnie głębinowe na terenie kilka sztuk takich zostanie zbudowanych, żeby ułatwić w razie zagrożeń, również logistycznych, jeżeli chodzi o mosty i drogi, którym będzie mógł się przemieszczać sprzęt, ciężki sprzęt, jeżeli chodzi o wozy strażackie, a już dalej w głąb ewentualnie takich zagrożeń, to muszą być samoloty, kłady i wtedy będziemy mieli dużo większe szanse na ugaszenie takich pożarów, a nie zapominajmy o tym, że powinno być jakiś program edukacyjny, jeżeli chodzi o wypalanie traw, bo z tego, co służby donoszą, zostało podpalenie, gdzie na tą chwilę jest wyznaczona nagroda dla osoby, która to zrobiła, 130 bodajże teraz tysięcy złotych. Powinny być tutaj filmy, jakaś edukacja stworzona, że nie należy wypalać traw, bo to jest ogromne zagrożenie dla środowiska, dla zwierząt, unikalnych zwierząt, gdzie mnóstwo ich tam zginęło i znajdują się tam te truchła na terenie tego parku.
Takie filmy edukacyjne od wielu lat już są publikowane. Straż Pożarna co roku praktycznie o tym przypomina.
Panie ministrze, ja nie mówię tego w pretensji, tylko po prostu, żeby to trzeba znaleźć taki klucz.
Trzeba ludzi edukować i unikać w przyszłości tego typu rzeczy. To ja zgadzam.
Panie ministrze, ja tutaj nie chcę dorzucać jakiejś takiej ziarnka goryczy, tylko niestety musimy przeniknąć do świadomości osób tam mieszkających, nie tylko tam, w całym kraju, żeby takich rzeczy nie robiono i tyle.
Pełna zgoda, to trudno się z tym nie zgodzić i tak jak mówię, no sądzę, że strażacy i także samorządy wyciągną także wnioski z tego pożaru, zobaczą, co nie zadziałało i będą próbowali to w najbliższym czasie zmieniać.
W ten sposób przeszliśmy. Jeszcze pan Stefan Krajewski chciał się włączyć.
Tak, ja też dołączam się do głosów przedmówców, bo taka akcja edukacyjna jest od wielu lat prowadzona i przez Straże Pożarne, ale też Agencję Restrukturyzacji. Co roku w okresie właśnie wiosennym prowadzi akcję informacyjno-promocyjną, żeby zachowywać rozwagę, nie wypalać łąk. Też nie wiemy, czy to było podpalenie nieświadome, czy też celowe działania. To jest oczywiście postępowanie będzie prowadzone, ale też przy okazji mówimy o tym Biebrzańskim Parku. W tym momencie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim strażakom, którzy brali udział i ochotnikom i strażakom zawodowej Straży Pożarnej i życzyć wszystkiego, co najlepsze w dniu Świętego Floriana, życzyć bezpiecznych akcji, bezpiecznych powrotów do domu.
Tak, nie tylko w tej akcji, ale każdej innej. No, my na szczęście na co dzień nie musimy korzystać z pomocy strażaków, oby jak najmniej musieli interweniować i oby, jeżeli już muszą, to bezpiecznie wracali z tych akcji.
Dołączam się. Tyle co wyjazdów, tyle powrotów. Wszystkim im życzymy.
Dziękuję bardzo, ale w ten sposób został wywołany temat edukacji i odmrażania z jednej strony gospodarki, ale z drugiej strony systemu opieki i edukacyjnego. No bo skoro ludzie mają pójść do pracy, to ktoś musi się zacząć opiekować dziećmi. I tutaj wykonany został ruch między innymi polegający na tym, że mają zostać uruchomione przedszkola. Ale jak słyszymy, samorządy za bardzo się do tego nie palą. Jak pan to komentuje, panie ministrze? Dariusz Piętkowski.
Przypomnę, że decyzja dotyczy żłobków i przedszkoli, a więc opieki nad najmłodszymi dziećmi, ponieważ tu mieliśmy sygnały ze strony rodziców, że część z nich nie ma możliwości zaopiekowania się w domu i chciałaby bądź wręcz musi wracać do pracy. Stąd taka decyzja.
No, ale część przedszkoli jest także w budynkach szkolnych.
Tak, ale to oznacza, że jeżeli szkoła ma oddział przedszkolny, to także może tam spokojnie uruchomić opiekę i skorzystać z tych pomieszczeń, które tam są. Wyraźnie wskazywaliśmy na to, że naszym zdaniem w pierwszej kolejności powinna być ta opieka zaadresowana do osób pracujących, które chcą bądź muszą wracać do pracy i to one w pierwszej kolejności z takiej opieki powinny korzystać. ponieważ ciągle jesteśmy w stanie epidemii, to zaleciliśmy także pewne środki ostrożności, tak aby zbyt wiele dzieci, zbyt wiele osób jednocześnie nie przebywało w jednym miejscu. Stąd zalecenia, aby taka grupa przedszkolna liczyła do 12, maksymalnie do 14 osób, czyli znacznie mniej niż w dużej części przedszkoli, bo maksymalnie dotąd przed stanem epidemii taka grupa mogła liczyć 25 dzieci. Chodziło nam również o to, aby te grupy ze sobą nie kontaktowały się w jednym miejscu zbyt często, dlatego zaleciliśmy, aby na przykład posiłki były jadane na zmianę, tak aby nie wszystkie dzieci z przedszkola jednocześnie bywały w stołówce. Jeżeli wychodzą na plac zabaw, który jest przy przedszkolu, to też aby raczej robiły to w ramach tej grupy, z którą się będą kontaktowały na co dzień. No i wyraźnie też zalecamy, aby w miarę możliwości byli ci sami opiekunowie. Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, że któryś z opiekunów zachoruje, będzie musiał wtedy pojawić się inny nauczyciel, no ale tak rozumiemy, sytuacja nadzwyczajna, a na co dzień zalecamy, aby to była ta sama grupa osób, która ze sobą się kontaktuje, tak aby ograniczyć zagrożenie epidemiczne. No i oczywiście zalecamy także, aby rodzice, dorośli używali środków dezynfekujących przy przyjściu do przedszkola, przy wychodzeniu z przedszkola, a więc tych wszystkich norm, o których inspekcja sanitarna przypomina nam na bieżąco. Mamy nadzieję, że samorządy przede wszystkim sprawdzą na to, jakie jest zapotrzebowanie rodziców na tego typu opiekę i potem o ewentualnym zamykaniu przedszkoli decyzje będą podejmowane na podstawie wcześniejszych kontaktów z rodzicami. Dziwi mnie trochę postawa niektórych włodarzy dużych miast, którzy z góry zapowiedzieli, że na pewno nie będą otwierali przedszkoli, chociaż nie kontaktowali się z rodzicami, nawet nie sprawdzili, jak duże jest zapotrzebowanie. Być może będzie tak, że tylko niewielu rodziców takiej opieki będzie potrzebowało, ale wydaje się, że samorządy bądź te organy niesamorządowe, które prowadzą żłobki i przedszkola, powinny w pierwszej kolejności zapytać rodziców, opiekunów, jak wielu z nich jest zainteresowanych taką formą opieki.
Ale czy rząd przewiduje ewentualne wsparcie? Bo samorządy podkreślają, że przeprowadzenie tego całego manewru będzie wymagało dodatkowych nakładów. Samo zniesienie grupy finansowego.
Po pierwsze mówimy, że przedszkole ma w pierwszej kolejności zapewnić opiekę rodzicom pracującym. Rozumiemy więc, że nie będzie w stanie zaopiekować się wszystkimi dziećmi, zwłaszcza w tych przedszkolach, w których były duże grupy. W części samorządów mniejszych, zwłaszcza wiejskich, te grupy przedszkolne często liczyły poniżej 12 osób, więc tam żadnych ograniczeń tak naprawdę nie ma. Tam jest tylko kwestia tego, aby nauczyciele przyszli do przedszkola, przyjrzeli się sali, na której dzieci przebywają, usunęli te zabawki jak pluszaki, które raczej trudno prać czy dezynfekować, i byli gotowi na przyjście dzieci. No to naprawdę nie wymaga to jakichś dodatkowych nakładów i nie wiadomo jakich środków, tylko tak naprawdę sprawdzenia, ilu rodziców chce przyjść, ustalenia na ile godzin, czy potrzebują posiłku i umożliwienia im, aby te dzieci przeprowadzili. No to naprawdę nie jest skomplikowana operacja. Co roku przedszkola i żłobki prowadzą rekrutację, dają sobie z tym bez problemu radę i tak samo dziś mają przecież kontakty z rodzicami, bo przecież nauczyciele kontaktują się z rodzicami tych małych dzieci, przekazują im jakieś informacje dotyczące gier i zabaw, które rodzice mogliby wspólnie ze swoimi dziećmi przeprowadzić, a więc kontakt na bieżąco jest, a więc także wymiana informacji dotycząca tego, ile osób chciałoby skorzystać z takiej opieki, naprawdę nie jest skomplikowane i to można zrobić zaledwie w ciągu kilku godzin.
Proszę o komentarz, Stefan Krajewski w tej sprawie.
Tu też obawy rodziców są dosyć duże, bo do tej pory było jednak, że mamy dzieci trzymać w odosobnieniu, nie kontaktować się, nie spotykać i teraz raptem zmiana decyzji, no jeżeli trafi kilkanaście osób ze sobą, no to rodzice się wcale nie dziwią, że się obawiają, jak to będzie wyglądać. Oczywiście te obowiązki, które spadły na rodziców, bo sam też tutaj wspieram syna w tym, żeby pisać literki w przedszkolu, robić kolejne ćwiczenia, kolejne strony z podręczników. Ta komunikacja jest prowadzona za pośrednictwem mediów społecznościowych z nauczycielami i wiemy, co mamy robić, a z drugiej strony no, nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby zaopiekować się w domu z tymi dziećmi. I to jest w dużej mierze też potrzebne, że ci, którzy muszą wracać do pracy, nie mogą zaopiekować się dziećmi, wyślą, tylko no, musi to być też bardzo starannie przeprowadzone, żeby mimo wszystko nie doszło do jakichś zakażeń, zarażeń, bo widzimy, że no, co dzień te dane, które spływają, no, one nie są optymistyczne ciągle jeszcze, bo i są nowe zakażenia i nowe zgony, więc tutaj każdy no, dba o to bezpieczeństwo swoich najbliższych rodziny i to z tego tytułu jest taka niepewność i obawa, co będzie, jak wszyscy ruszą. No dzisiaj też zostają odmrożone kolejne punkty, tutaj galerie handlowe, hotele, więc no, trzeba zachowywać zdrowy rozsądek, trzeba wszystkie te normy wypełniać, tak jak i dzisiaj widzimy pewne rozluźnienie w społeczeństwie, że już i ta maseczka nie zawsze jest nałożona tak, jak powinna być i coraz więcej osób się pojawia no, na zewnątrz, bo wiadomo, pogoda sprzyja. Dzisiaj już taki bardzo ciepły dzień, więc każdy po tym długim pobycie w domu gdzieś tam próbuje z tego domu wyjść. No i o tym musimy pamiętać, żeby to robić w sposób bezpieczny i z rozwagą to czynić.
Pytanie teraz o komentarz do posła Pawła Krutula. Czy wymyślać przeszkody, czy raczej jednak starać się i próbować uruchomić, co tylko można?
No i ogólnie można rzec, że dzieci to nasz największy skarb. Może to brzmi patetycznie, ale tak jest. Na plus dla pana ministra to, co powiedział, to jest argument, żeby odciążyć rodziców, żeby gospodarka miała lepszy start. To jest plus oczywiście, ale chodzi o bezpieczeństwo. Martwimy się o swoje dzieciaki. Jest to dla nas, to są dla nas najważniejsze
rzeczy. Ale pytanie, panie pośle, co wybrać? No albo uruchamiamy czy żłobki, czy przedszkola, albo nie, no nie ma innego wyjścia.
Znaczy, panie redaktorze, oczywiście wcześniej czy później musimy uruchomić te żłobki, czy też przedszkola, ale trudno mi sobie wyobrazić 4 czy 5-latków, żeby można od nich wymusić, żeby były od siebie w bezpiecznej odległości, nie wiem, 1,5 metra, 2 metra. Ja mam małe dziecko i jak widzę, jak one się bawią, to jest, uważam, że to jest niemożliwe. No, chyba, że mnie pan minister przekona.
Albo na zmiany przedszkola i żłobki.
Okej, okay, ale panie ministrze, opiekunek jest tyle jest, a dzieci jest tyle jest. I dzieci jest wielokrotnie więcej w danej grupie, w danym pomieszczeniu, jeżeli chodzi o spanie tych dzieci, leżakowanie, posiłki, zabawa na podwórku. Przecież jak wychodzą na plac zabaw, no to one zawsze są zbite w grupie, jak w tym pszczelim ulu. No ciężko mi wyobrazić, żeby je można było odseparować, nie wiem, po prostu od siebie i tak spędziły dzień za dniem przez, nie wiem, 5 dni w tygodniu. No trudna jest ta decyzja i rozwiązanie. Najważniejsze musimy się kierować zdrowiem tychże dzieciaków. Znaczy martwi mnie to jeszcze z drugiej strony, korzystając z okazji, że jest z nami pan minister Piątkowski, dlaczego nie możemy otworzyć szkół średnich dla maturzystów? Przecież te budynki stoją puste. Matury, jedno z najważniejszych egzaminów w ich życiu. Czemu one nie mogą powrócić, gdzie tą odległość można z nimi ustalić i to nie będzie problem w egzekwowaniu. Tak samo dzieci, które mają egzamin ósmoklasisty. No to są dużo większe dzieci i można to łatwiej zorganizować. Ale przede wszystkim chodzi mi o maturzystów, że to są dorośli już ludzie i oni uczą się online. Niestety poziom tej nauki niestety nie jest równomierny do tego, jakby się uczyły w szkole średniej. I to mnie najbardziej martwi, zastanawia, dlaczego im nie otworzymy szkół. Dla samych maturzystów. Mówię o tym roczniku.
Panie ministrze.
Już odpowiadam. Po pierwsze, przypominam jeszcze raz, że otwarcie żłobków i przedszkoli nie jest otwarciem całkowitym. Nikt rodziców nie zmusza do tego, aby z tej opieki korzystali. Wyraźnie podkreślę jeszcze raz to, o czym mówił pan minister Szumowski. To otwarcie żłobków i przedszkoli ma umożliwić tym rodzicom, którzy ze względów zawodowych muszą, chcą wrócić do pracy, a nie mają zapewnionej w domu opieki, aby mogli spokojnie oddać dzieci pod opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, bo taka przecież pracuje w żłobkach i przedszkolach. Wyraźnie także mówiłem o tym, że chcemy zmniejszyć grupę dzieci, która jednocześnie ze sobą będzie przebywała. Wyraźnie przypominamy te najważniejsze zalecenia epidemiczne Inspekcji Sanitarnej, które mówią o tym, że chociażby dzieci z objawami choroby nie mogą przyjść do przedszkola, podobnie zresztą i z pracownikami dorosłymi. I oczywistym jest, że nie da się tych dzieci całkowicie od siebie odizolować, ale jeżeli będzie ich niewiele na sali przedszkolnej, no to wówczas także i ten kontakt nie będzie aż tak częsty, jak niektórzy się obawiają. Wyraźnie mówiłem o tym przed chwilą, że aby uniknąć większych skupisk dzieci, to te zajęcia takie jak wychodzenie na podwórko, jedzenie posiłku mają odbywać się na zmiany, tak aby każda z grup oddzielnie korzystała.
Żeby nie dochodziło do zakażeń krzyżowych. Panie ministrze, bo już musimy kończyć.
Maturzyści, przypomnę, skończyli zajęcia 24 kwietnia. Oni zajęcia dydaktyczne już zakończyli. Okres epidemii to jest okres około miesiąca. 3 lata przygotowywaliśmy do matury. Dziś mają dodatkowe kilka tygodni na to, aby jeszcze lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego.
Ale ewentualnie dyrektorze, panie ministrze, mogą takie zajęcia...
Dobrze, właśnie mnie pan wyprzedził, bo tak. O tym chciałem powiedzieć. Dyrektorzy mają wręcz obowiązek organizowania konsultacji dla uczniów ze strony nauczycieli i takie konsultacje także powinny dotyczyć maturzystów. One nie będą obowiązkowe, ale mogą się odbywać, czy to w sposób zdalny, ale także można organizować spotkania z pojedynczymi czy kilkoma maturzystami, zachowując te bezpieczne odległości i dzisiaj nie ma żadnego zakazu, aby to robić.
Dziękuję bardzo panom za spotkanie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski, Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo.
I Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.